Doktor Dominik Maiński, podróżnik i historyk sztuki, dziś opowiada o Azji Centralnej. Jako historyka sztuki dopytam pana, co jeśli chodzi o kulturę i sztukę, zwraca swoją uwagę w tych krajach Azji Centralnej?
Ja się zajmuję sztuką bardziej współczesną. Nawet mój doktorat dotyczył sztuki najnowszej. Najnowszej czy zakorzenionej jeszcze w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, więc dla mnie istotny jest socrealizm. Bardzo mnie ten styl interesuje, a tamten socrealizm jest obecny. Ale tutaj jakby zaczynamy od końca, czyli od tego, co zaistniało w XX wieku. Ale rzeczywiście to są miejsca, które są utkane w takie zabytki, jeśli w ogóle możemy mówić o zabytkach, ale po prostu atrakcyjne pod kątem historii sztuki, tej najnowszej obiekty. Więc rzeczywiście mamy i blokowiska w Astanie. Mamy mnóstwo mozaik socjalnych. Mamy rzeźbę niesłychanie interesującą. Natomiast wracając jakby do wcześniejszych wieków historii sztuki, no to chyba najbardziej atrakcyjna pod kątem historii sztuki jest sztuka czy plastyka Uzbekistanu, czyli wszystko to, co powstało na szlaku jedwabnym, bo właśnie o nim tutaj trzeba też powiedzieć. Uzbekistan znany z tego, że bardzo się przyczynił do powstania czy do rozpropagowania papieru. Więc mam tutaj na myśli takie miejsca jak Samarkanda, jedno z najstarszych miejsc osadniczych na ziemi w ogóle, z czego sobie jakby mało zdajemy sprawę. Buchara uzbecka też, czy nawet Taszkent, już trochę nowsze miasto, ale też niesłychanie piękne.
No właśnie, więc Uzbekistan, tak, który mi się kojarzy ze skarbami Samarkandy, a to przecież też historycznie związane z Polakami.
Tak, zgadza się, ale powiem pani taką ciekawostkę, że oczywiście byliśmy bardzo, ja byłem z przyjaciółką, która też jest historykiem sztuki i też się podobnymi rzeczami, co ja interesuję, to trochę jakby odbiegając od historii sztuki, ale ja się w Samarkandzie niedobrze czułem. Nie wiem, co się dzieje, może po prostu przez jakieś dramaty, które przez te wszystkie setlecia dotknęły to miasto. Natomiast to miasto, to jest taka ciekawa sprawa, która mnie spotkała. Ale nie czułem tam się pewnie w tym miejscu. Oczywiście ono jest absolutnie atrakcyjne co do zabytków. Myślę tutaj o przede wszystkim kompleksie tych trzech świątyń Registon i mnóstwo innych. Mamy tam mnóstwo świątyń islamskich, czy też medres szkół koranicznych. Także to jest miasto rzeczywiście utkane w zabytki z bardzo mocną obecnością Polonii. Ale też ciekawa sprawa, bo mnóstwo osób z Europy spotkaliśmy tam, a zwłaszcza Francuzów. Francuzi sobie bardzo mocno wybrali chyba Samarkandę, Bucharę też, czy Uzbekistan, którego to języka z kolei francuskiego nie słyszeliśmy nigdzie indziej, więc gdzieś tam jakieś, coś tam, jakiś mechanizm działa. Natomiast no rzeczywiście w Samarkandzie nie czułem się dobrze, nie wiem czemu, to takie ciekawe doświadczenie, bo zawsze lubię podróżować, lubię być w tych ekstremalnych przecież z różnych powodów miejscach absolutnie interesujących, czy przyrodniczo, czy co do historii sztuki, ale jakieś było dziwne samopoczucie w Samarkandzie właśnie, nie wiem czemu.
To powiedzmy jeszcze o innych miejscach, w których jednak czuł pan się dobrze i które zachwyciły też.
Tak, polecam. Tych miejsc było dużo. Ja uwielbiam Almaty kazachskie na przykład. I to jest przedziwne miejsce, bo ono jest piękne co do spraw zabytków. Ale też co ciekawe, można po prostu wsiąść w autobus numer 12. Pamiętam, że to była 12. Autobus miejski, nawet nie taki, który by woził turystów poza miasto i był typowo turystycznym autobusem, tylko po prostu zwykły autobus lokalny, miejski, do którego wystarczy wsiąść i przejechać 30 minut i znaleźć się na wysokości 3000 metrów w stacji Medeo, czy dalej w Szymbulaku tak zwanym, czyli to jest taki kurort narciarski de facto dla Kazachów, ale też oczywiście nie tylko, do którego mnóstwo ludzi przyjeżdża i czerpie radość z narciarstwa właśnie. Dalej, gdyby pójść, nam się to nie udało niestety, można też doświadczyć, bo jesteśmy we fragmencie gór Tien Shan, doświadczyć lodowca i to wszystko jakby na wyciągnięcie ręki. Wystarczy wyjechać z miasta. Nawet to niekoniecznie są przedmieścia, tylko to po prostu jest jakby w ramach miasta. i znaleźć się na wysokości tych kilku tysięcy metrów, oglądać też Aumaty. No może nie do końca oglądać, dlatego że tam jest mnóstwo smogu, więc to miasto jest przykryte. Ale też Państwu polecam w Kirgistanie, który jest przepiękny. Niestety nie mieliśmy aż tak dużo czasu, żeby tam być. Ale Biszkek, stolica niesłychana z tym wszystkim, co się wiąże ze społecznością postkomunistyczną, bazary, specyficzne jedzenie, kurut azjatycki, środkowoazjatycki, czyli te wszystkie elementy kulinarne, które wskazują na koczowniczy de facto charakter tych ludów, które dawniej mieszkały na tym terenie. Ale też Państwu polecam Chonpon Atte na przykład nad jeziorem Issyk-Kul. To jest takie wysokogórskie de facto jezioro. Bardzo duże, największe właściwie oprócz jeziora Titicaca na świecie, spośród jezior górskich właśnie. Bardzo miejsce interesujące z samego faktu możliwości kąpieli w takim jeziorze. Natomiast w Chonpon Atte też są petroglify. Jest taki punkt, takie miejsce archeologiczne, gdzie odkryto 4000 naskalnych wizerunków, zwłaszcza zwierzęcych, które wskazywałyby na właśnie koczowniczy charakter tych społeczności, które tam mieszkały. Także jest tych miejsc mnóstwo. Ja trochę żałuję, że byliśmy tak krótko i nie zobaczyliśmy jeszcze więcej.
Trzeba będzie wrócić.
Oczywiście, że tak.
Kultura i sztuka, przyroda, natura i ludzie, mówił pan na początku, więc o ludzi na koniec naszej rozmowy chciałam jeszcze pana dopytać, jak właśnie kontakt z mieszkańcami tej części Azji?
Tak, to są, no na pewno jest jedna rzecz, którą trzeba byłoby sobą prezentować, czyli znajomość języka rosyjskiego, która rzeczywiście pomaga. Ale no będąc jakby w bliskich relacjach z tymi ludźmi, spotykając ich z ich otwartością, człowiek, który uczył się dawno temu języka jak ja, potrafi przypomnieć sobie te wszystkie formuły i zacząć w tym języku z powrotem rozmawiać. Więc to niekoniecznie jest taka bariera, natomiast rzeczywiście nie za bardzo te społeczności po angielsku rozmawiają, więc to jest pierwsza rzecz. Ale są tak otwarci, tak przyjaźni, tak pomocni, że naprawdę warto mieć z nimi kontakt, warto się z nimi zaprzyjaźniać, warto ich spotykać. Nie mieliśmy żadnych problemów z nimi, wszyscy naprawdę nam bardzo mocno pomagali. Zresztą zawsze podczas moich podróży jakoś mam tak szczęście, że trafiam na dobrych ludzi, bo po prostu ludzie są na świecie dobrze.
Otwarci na turystów? Tam może jeszcze nie nasyceni tymi turystami?
Myślę, że tak. Myślę, że oni już wiedzą o tym, że turyści są mile widziani, dlatego że wspomagają budżet po prostu, więc cała ta sfera też noclegowa się rozwija, turystyczna. I stąd ta otwartość, ale to jest otwartość taka, która jest naprawdę bardzo szczera w nich. Ja zawsze miałem z ich strony pomoc i zawsze byli wobec mnie otwarci. Wszędzie, czy nawet w tych mocnych, mocno zakorzenionych w islamie krajach, z którym się wiąże cała gama ograniczeń, to tam też nie było żadnego kłopotu. Pamiętam wspaniałych ludzi poznanych w uzbeckiej Bucharze na przykład, czy... O właśnie, ciekawy aspekt, bo mieliśmy piękne spotkanie. Ja podróżując po świecie staram się jednak jak najmniej pieniędzy wydawać, więc nie śpię w drogich hotelach, tylko bardziej w hostelach albo u ludzi prywatnych, aby mieć właśnie do czynienia, czy aby poszerzyć kontakt z tym, co mi ta społeczność oferuje, z całą tą obyczajowością. I mieliśmy piękne spotkanie w Taszkencie, w stolicy Uzbekistanu, w hostelu. Azer z kolei zorganizował, właściciel tego hostelu, nam imprezę, więc tam było mnóstwo osób mieszkających Uzbeków, ale też i obcokrajowców. No i oczywiście to wszystko było zakrepione alkoholem, więc też język stał się wtedy płynniejszy i ten kontakt bardziej luźny. Natomiast ja zawsze podkreślam po podróżach to, że my wszyscy na świecie, mimo różnic kulturowych, które wydawać by się mogło, są niekiedy niesłychanie duże, jako że mamy do czynienia czy z islamem, czy ze społecznością społeczeństwem postkomunistycznym, czy z prawosławiem, czy z jakąkolwiek inną religią, to by wskazywało na kulturowe różnice. Natomiast my gdzieś podskórnie, we wnętrzu jesteśmy po prostu wszyscy tacy sami.
Doktor Dominik Maiński dziś był gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję za całą rozmowę. Dopytam jeszcze, dokąd pan się wybiera teraz?
No teraz trochę bliżej. Mamy jeszcze pandemię, więc niekoniecznie te dalsze podróże są możliwe, czy nawet o nich nie myślałem. Natomiast Grecja we wrześniu, także troszeczkę bliżej. I Bałkany, w których jeszcze nie byłem za bardzo, więc akurat ten rejon świata czy Europy jest jeszcze przeze mnie ominięty.
To polecam panu archiwum naszych audycji, bo tam też o Bałkanach było całkiem niedawno.
Aha, super.
Podróże małe i duże na stronie internetowej Radia Lublin i w aplikacji Spotify.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Dr Dominik Maiński z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a my państwu polecamy już teraz kolejną edycję przyszłoroczną festiwalu East-Est, festiwalu wschodnich podróży.
Dziękuję serdecznie.